Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co wtorek zapraszamy na audycję sportową. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Oczywiście zaczynamy od skoków narciarskich, od Pucharu Świata. Przedostatni weekend, przedostatnie zawody, bo po konkursach Rower zostały nam jeszcze tylko dwa konkursy indywidualne w Planicy, jeden drużynowy. To wszystko już piątek, sobota, niedziela w Planicy. Oczywiście chodzi o loty narciarskie, ale nie mówiliśmy o wszystkich zawodach Rower, no bo jak wiadomo, one trwały w trakcie tygodnia, a z tych zawodów mamy raczej same dobre wiadomości. Jeżeli chodzi o rywalizację na tych skoczniach dużych, no to tam Kamil Stoch nie miał sobie równych. Wygrywał kwalifikacje, wygrywał zawody. Tak też było Trondheim. Tam Stoch wygrał przed Austriakiem Stefanem Kraftem i Norwegiem Robertem Johanssonem z ogromną przewagą zresztą, też bijąc rekord tej skoczni. 9. był Dawid Kubacki, 11. Stefan Hula, 12. Piotr Żyła, 16. Maciej Kot i 28. Jakub Wolny.
No jeżeli chodzi o Kamila Stocha, no to on na tych wszystkich skoczniach K120 i podobnych rozmiarów dominował absolutnie, bo już w Oslo widzieliśmy w kwalifikacjach, że wygląda to świetnie. No później przydarzyła się ta nieszczęsna seria z tymi trudnymi warunkami i Stoch skończył 6., ale potem było już znakomicie, bo mieliśmy zawody w Lillehammer, potem w Trondheim, no i za każdym razem Stoch dominował, no trzeba powiedzieć wprost, w każdym skoku przeskakiwał swoich rywali o kilka metrów, no i nawet warto podkreślić, że skakał przecież w większości z niższej belki, a i tak był najlepszy.
Tak, te ostatnie konkursy to już wszystkie były z niższej belki, no i jakbyśmy tak statystycznie popatrzyli, to wszędzie była taka równia, pierwsze miejsce. Troszkę to się zmieniło w Vikersund, ale tu nie do końca wina Kamila, bo on był dalej w znakomitej formie. Zresztą kwalifikacje do konkursu indywidualnego oczywiście też wygrał. No ale Vikersund to jest specyficzna skocznia, oczywiście skocznia do lotów narciarskich, gdzie bardzo ważną rolę odgrywa wiatr, odgrywają warunki. No tutaj też sędziowie potrafią odgrywać swoją rolę, mieszając przy belkach, tak też było. Ale też trzeba przyznać, że Norwegowie świetnie się czują na tej skoczni i są całą czwórką świetnymi lotnikami. No niestety ten konkurs drużynowy, to no nie można o tym powiedzieć, że to była jakaś promocja skoków, lotów narciarskich, bo tam mieliśmy wiele skoków, gdzie no ci tacy nawet doświadczeni zawodnicy lądowali na buli albo skakali zaledwie po 160 metrów, a było zapowiadane, że Stoch może nawet pobić rekord świata. Tak się nie stało. Ostatecznie Polska zajęła bardzo dobre drugie miejsce.
No trzeba przyznać, że Norwegowie w Vikersund byli poza zasięgiem rywali, no i to zarówno w konkursie drużynowym, no każdy z nich skakał no, zdecydowanie powyżej 200 metrów. Nie było żadnej wpadki w przeciwieństwie do nas, gdzie na przykład Piotrek Żyła w drugim skoku zaledwie 166,5 metra. No i dzięki tej solidności, równości Norwegowie tutaj zdecydowanie pokonali przeciwników i w niedzielę to potwierdzili, to, że znakomicie czują się na skoczni Mamuci Vikersund. Wygrał Robert Johansson, no który w ostatnich dniach wyrósł na takiego zawodnika numer 2, można powiedzieć, bo to on jako jedyny starał się rywalizować ze Stochem. Przed Andersen Stiernenem zwyciężył, a na trzecim miejscu był Daniel André Tande, wszyscy oczywiście Norwegowie.
Kamil Stoch zajął ostatecznie w tym konkursie indywidualnym Vikersund 6. miejsce, na 12. Piotrek Żyła, na 16. Dawid Kubacki, 17. był Stefan Hula, 27. Jakub Wolny, na 31. miejscu w zawody zakończył Maciej Kot, ale oczywiście w klasyfikacji Rower nie doszło do zmian, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, bo Kamil Stoch zdecydowanie bo z przewagą 37 punktów wygrał. Wygrał te bardzo prestiżowe zawody, które odbywały się dopiero po raz drugi w historii. Na drugim miejscu był Robert Johansson. No i można powiedzieć, że ta dwójka tak odjechała reszcie zawodników.
Tak, a jeżeli chodzi o pozostałych Polaków w Row R, no to warto podkreślić niezłą ósmą pozycję Dawida Kubackiego, no, który nie ustrzegł się kilku troszkę słabszych prób, a szkoda, bo była szansa nawet na miejsce, myślę, w pierwszej piątce mniej więcej. Pozostali Polacy tutaj za dziesiątką, Stefan Hula 13, Piotr Żyła 18, 27 Kuba Wolny, no i troszeczkę dalej 32 Maciek, od któremu też raz przydarzyła się taka wpadka, że nie zakwalifikował się do głównego konkursu.
Jeżeli chodzi o dobre wiadomości po tym ostatnim weekendzie z Pucharem Świata, no to wiemy już na dwa konkursy przed zakończeniem rywalizacji, że klasyfikację generalną Pucharu Świata w tym roku na pewno wygra Kamil Stoch. On ma już ponad 200 punktów przewagi nad drugim Niemcem Richardem Freitagiem. Ma tych punktów 1243, a Niemiec 990. Także już w planicy, no tutaj Stoch będzie skakał dla prestiżu, dlatego żeby wygrać kolejne konkursy.
No i warto podkreślić, że dla Stocha to już jest druga kryształowa kula w karierze. No znamienne, że znowu wywalczona po sezonie, w którym były Igrzyska Olimpijskie, bo podobnie było w sezonie 2013-14. Tam też po Soczi Stoch utrzymywał tą formę i sięgnął po właśnie zwycięstwo Pucharze Świata. No i druga ciekawostka, Stoch jest najstarszym zwycięzcą Pucharu Świata w historii. W tym roku skończy 31 lat, ale patrząc na to, jak skacze, jak wygląda fizycznie, no raczej jeszcze przez kilka lat, jeżeli nie będzie kontuzji, z pewnością będzie walczył o najwyższe cele.
Tak, sam Kamil Stoch też tak zapowiada, a pamiętajmy, że wtedy po tej pierwszej kryształowej kuli Kamilowi przydarzyła się kontuzja, która wykluczyła go na większą część sezonu, też później nie mógł odnaleźć tej dobrej formy, bardzo dobrej formy przez trochę czasu. No a teraz, jeżeli wszystko pójdzie dobrze i ze zdrowiem, czego oczywiście życzymy, będzie jak najlepiej, to w następnym sezonie na pewno Kamil Stoch również będzie faworytem. Jeżeli chodzi o naszych pozostałych skoczków, to na razie na ósmym miejscu jest Dawid Kubacki, na 13 Stefan Hula, to jest jego najlepsze miejsce oczywiście, na 14 Piotr Żyła, 21 jest Maciej Kot, 36 Jakub Wolny. Jak Państwo doskonale wiecie, w tym ostatnim konkursie w Planicy skacze 30 najlepszych zawodników, czyli wygląda na to, że z Polski będzie ich aż 5.
Tak, no i to jest kolejne potwierdzenie dobrej pracy Stefana Horngachera, który nie tylko wyprowadził Stocha na taki niebotyczny, można powiedzieć, poziom, ale też pozostali zawodnicy skaczą naprawdę na bardzo dobrym poziomie, o czym świadczą przede wszystkim no, te rekordy, że tak powiem, życiowe pod względem miejsca w Pucharze Świata, no bo kto by się jeszcze 2 lata temu spodziewał po Stefanie Huli, że będzie na 13 miejscu w klasyfikacji generalnej.
To tyle, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, o sporty zimowe. Teraz zapraszamy na krótką przerwę i wracamy z piłką nożną.
Safe in the Savior's hands. You were more than
Mamy zaległe tematy jeszcze z Ligą Mistrzów, bo we wtorek i w środę w minionym tygodniu grały zespoły rewanże. No i tak Roma wygrała ostatecznie z Szachtarem 1-0. No i chociaż przegrała na wyjeździe 1-2, to awansowała dalej, ale największą niespodzianką tych wtorkowych gier była przegrana u siebie Manchesteru United z Sevillą 1-2. Sevilla prowadziła już 2-0, mogła nawet prowadzić 3-0, ale Ben Yedder zdołał strzelić tylko dwie bramki.
Jeżeli chodzi o dwumecz Manchesteru z Sevillą, no to w pierwszym spotkaniu niestety tam zbyt wielu emocji nie było. Na Old Trafford również taki minimalizm, można powiedzieć, Manchesteru United, no czyli coś, co ostatnio charakteryzuje niestety José Mourinho, czyli takie czekanie na jedną okazję bramkową, a potem dowiezienie wyniku. Tutaj stało się inaczej, bo wpuszczony z ławki Ben Yedder dwa razy pokonał Davida De Gea. No i w Manchesterze chyba zabrakło takiego planu B, można powiedzieć, no bo Romelu Lukaku co prawda udało mu się jedną bramkę strzelić, ale to było za mało.
No ciekawa sytuacja. Tych dwóch zespołów i w lidze, i w pucharach Manchester w lidze drugie miejsce, chociaż na pierwsze już raczej nie ma szans, a Sevilla w lidze przegrywa nawet ze słabymi zespołami, a będzie grała dalej w Lidze Mistrzów i też zagra w pucharze Pucharu Króla w swojej lidze. Jeżeli chodzi o środę, tam mieliśmy dwa spotkania, dwie rywalizacje, w której w jednej było wszystko wiadomo, chodzi o Besiktas z Bayernem Monachium, ale Bayern postanowił zagrać mocnym składem i wygrać pewnie to spotkanie 3-1. Tym razem Robert Lewandowski do siatki rywali nie trafił. Bardzo dziwny, ale też zacięty mecz miał miejsce w Barcelonie. Tam Barcelona wygrała 3-0, ale jak ktoś oglądał to spotkanie, no to nie może powiedzieć, że Chelsea była tłem, no i przegrała gładko 0-3.
Ten suchy wynik rzeczywiście może mylić takiego postronnego kibica, który widział tylko ten wynik, powiedzmy, na jakiejś witrynie internetowej. No rzeczywiście z przebiegu tego spotkania Barcelona no, miała spory problem, żeby jednak stworzyć sobie jakąś konkretną okazję. Dużo pomogła to szybka bramka w trzeciej minucie Lionela Messiego, tam też trochę przypadków w tym było, no ale nie pomógł swojej drużynie w tym meczu, powiem tak, nie pomógł Thibaut Courtois, który
zazwyczaj
dwie bramki,
pomaga.
Tak, dwie bramki stracił po prostych błędach, bo ta piłka przeleciała mu między nogami, szczególnie ta pierwsza, gdzie Messi uderzał z bardzo ostrego kąta i ta piłka nie miała prawa wpaść. No niestety stało się inaczej. Belg, który nieraz ratował Chelsea, tym razem troszeczkę zawiódł swoich kolegów.
A Barcelona troszkę zmieniła swoje oblicze, szczególnie w Lidze Mistrzów, bo już nie jest taką drużyną dominującą, oblegającą cały czas pole karne. W tym spotkaniu akurat czekała na okazję. No i tak można powiedzieć, że po trzech kontratakach padły te bramki. Też tutaj zasługa głównie Messiego, który zdobył dwie bramki, a przy trzeciej asystował. Warto zanotować też, że tą trzecią bramkę zdobył Dembele, który coraz lepiej wprowadza się do drużyny z Katalonii. Jeżeli chodzi o losowanie ćwierćfinałów Ligi Mistrzów, to oczywiście znamy już kolejne pary, no i będzie bardzo ciekawie, szczególnie w dwóch parach. Nie wiem, czy Anglicy mogą się cieszyć, czy martwić, że już na pewno mają drużynę w półfinale, tylko martwić tym, że w ćwierćfinale dwie drużyny z Anglii, które zostały, zagrają ze sobą.
Ja skłaniam się ku temu, że no, patrząc z perspektywy ostatnich lat, powinni się cieszyć, bo przedstawiciel Ligi Angielskiej w półfinale Ligi Mistrzów, no to w ostatnich latach rzadko się zdarzał. Ale z drugiej strony, patrząc na to, jak gra zarówno Manchester City, jak i Liverpool, to rzeczywiście troszeczkę szkoda, że jeden z tych zespołów się pożegna, bo jednak zarówno Pep Guardiola, jak i Jurgen Klopp to nie są trenerzy, którzy preferują grę na utrzymanie wyniku przede wszystkim. To jest raczej taka filozofia grania do przodu, więc z pewnością tutaj na brak emocji nie będziemy narzekać. Tym bardziej, że w Premier League te zespoły grały już ze sobą dwukrotnie i tam rzeczywiście dużo było bramek i jeszcze więcej emocji.
Tak, w tym drugim meczu Liverpool wygrał 3-2. To jest jedyne spotkanie w lidze, które Manchester w tym sezonie przegrał. Na pewno będzie dużo bramek. Też kolejna taka para bardzo mocna, no to jest oczywiście rewanż. Zobaczymy, czy udany. Za ubiegłoroczny finał tym razem Juventus będzie miał dwa razy po 90 minut szans, żeby pokonać Real Madryt. No i ciekawie jak to się potoczy.
No jestem ciekaw właśnie, bo właśnie Juventus grał z Realem w finale, ale no tam nie mieli zawodnicy starej damy możliwości odrobienia strat w drugim meczu i zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. Pierwszy mecz w Turynie, a więc z pewnością Włosi skupią się na tym, żeby zachować czyste konto, ale pamiętajmy też, że Real w ostatnim czasie w lidze mocno się rozkręcił, szczególnie Cristiano Ronaldo, który w ostatnim meczu ligowym zdobył 4 gole i w ekspresowym tempie zbliża się do Leo Messiego. Już ma 22 gole na koncie.
Można powiedzieć, że dosyć łatwego rywala teoretycznie wylosował Bayern Monachium, bo oni trafili na hiszpańską Sevillę. No i tak samo w przypadku Barcelony. Barcelona trafiła na włoską Romę.
No myślę, że w Barcelonie i w Monachium bardzo zadowoleni z tego losowania. Sevilla to przecież absolutny debiutant w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, więc atutem Bayernu będzie doświadczenie, ale tutaj o lekceważeniu rywala nie może być mowy. No, przekonał się o tym już Manchester United.
Bayern jeszcze ma dodatkowy atut, że rewanż gra u siebie. Barcelona aż tak dobrze nie ma. Znamy też już wyniki, znamy pełny skład 1/4 finału Ligi Europy. No tutaj też zapowiadają się bardzo ciekawe spotkania. Niemiecki Lipsk zagra z Olympique Marseille, Arsenal Londyn zmierzy się z CSKA Moskwa, Atletico Madryt zagra ze Sportingiem Lizbona, a Lazio Rzym z austriackim Salzburgiem.
Patrząc na to, jakie zespoły nam pozostały w grze, no to wydaje się, że mamy takich dwóch faworytów do gry w finale, ale oczywiście to jest tylko takie gdybanie na papierze. Mowa oczywiście o Atletico i Arsenalu Londyn. W poprzedniej rundzie Arsenal miał wymagającego przeciwnika Milan, ale no, dość łatwo sobie poradził. Teraz zmierzy się z CSKA Moskwa, a Rosjanie w poprzedniej rundzie dość niespodziewanie moim zdaniem pokonali w dwóch meczu Olympique Lyon.
No Atletico, kiedy już gra w tej lidze europejskiej, tak w ostatnich latach, to raczej ją wygrywa. Arsenal Londyn w lidze europejskiej dawno nie grał i zobaczymy, może Wengerowi uda się wygrać po długim czasie trofeum.
No i jeszcze taka ciekawostka, mamy w ćwierćfinale dwa zespoły spod znaku Red Bulla, czyli Salzburg i Lipsk. No tak po cichu liczyłem, że te zespoły na siebie wpadną i byłem ciekaw, co zrobią właściciele, czy każą komuś odpuścić ten mecz, czy nie. Stało się inaczej, ale no łatwo im nie będzie, bo Marsylia pokazała w poprzedniej rundzie naprawdę, że jest w formie, podobnie jak rzymskie Lazio.
To tyle, jeżeli chodzi o rywalizację w europejskich pucharach. Zapraszamy na chwilkę przerwy i wracamy z reprezentacją Polski.
Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi.
Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there.
Tout comme un défi, tu te lèves.
Polska zorganizuje Mistrzostwa Świata U20. Ogłoszono tą decyzję. Polska wygrała z Indiami, które również kandydowały, żeby organizować te mistrzostwa. No i dzięki temu, że jesteśmy organizatorem, będziemy też oczywiście w nich rywalizować. Oprócz tego będzie 5 zespołów z Europy, 4 z Azji, 4 z Afryki, 4 z Ameryki Południowej, 4 ze strefy CONCACAF, 2 z Oceanii. No i oczywiście Polska. Poprzednie Mistrzostwa Świata U20 zorganizowała Korea Południowa i w finale Anglicy okazali się lepsi od Wenezueli. Tak troszkę, jeżeli popatrzeć na te kraje, no to wydaje się, że za mało jest tych z Europy.
No tak, w przeciwieństwie do tego mundialu w cudzysłowie dorosłego, no to tutaj te proporcje wyglądają zupełnie inaczej. No ale ciekawi jesteśmy oczywiście występu naszych reprezentantów. Przypomnijmy, że ostatni raz kadra do lat 20 to jeszcze pod kierownictwem Michała Globisza grała w Kanadzie. Pamiętny turniej w roku 2007. Wtedy w naszej reprezentacji grali tacy piłkarze m.in. jak Bartosz Białkowski, jak Grzegorz Krychowiak, czy też Dawid Janczyk. Akurat Janczyk swój talent zmarnował. No ale z pewnością będzie to okazja, żeby poszukać jakieś nowych utalentowanych zawodników dla naszej kadry.
No a ci piłkarze będą mieli okazję trenować pod okiem byłego szkoleniowca Legii, trenera Jacka Magiery. Wydaje się, że bardzo dobry wybór. Ten trener potrafi się z tymi młodymi zawodnikami obchodzić. Jeszcze tak dla wiadomości, wiadomo, że mecz otwarcia i finał odbędzie się w Łodzi. A co do naszej dorosłej reprezentacji, no to mamy już to pierwsze zgrupowanie przygotowujące już tak stricte do Mistrzostw Świata, które odbędą się przecież już w czerwcu w Rosji. W piątek i we wtorek pierwsze spotkania zagramy w Polsce z Koreą Południową i z Nigerią. No i szkoleniowiec Adam Nawałka w ubiegłym tygodniu ogłosił, czy dogłosił powołania tych zawodników z Ekstraklasy. No i można powiedzieć, że parę niespodzianek jednak jest.
Zdecydowanie tak. Największą wydaje się być obecność zawodnika Jagiellonii Białystok Tarasa Romanczuka. Przypomnijmy, że ten piłkarz niedawno odebrał polski paszport. Ma również taki związek z Polską, bo jego dziadkowie właśnie z Polski pochodzili, więc no poszło to w miarę sprawnie i teraz trener Nawałka będzie chciał go sprawdzić w tych meczach towarzyskich.
Trener Nawałka mówi, że potrzebuje akurat tego piłkarza, bo ma być on takim naturalnym zastępcą dla Grzegorza Krychowiaka, ale jeżeli ktoś uważnie obserwuje naszą Ekstraklasę, no to tego zawodnika na pewno kojarzy. Jest to zawodnik, który wyróżnia się w Jagiellonii Białystok, która przecież jest liderem tejże Ekstraklasy.
Jeżeli mowa o zawodnikach Jagiellonii, no to swoją szansę być może dostanie Przemysław Frankowski, który w tym sezonie, jeżeli chodzi o swoje statystyki, wygląda bardzo dobrze w polskiej lidze. Powołania również inni skrzydłowi otrzymali z Górnika Zabrze. To jest oczywiście Rafał Kurzawa i Damian Kądzior, który niestety z powodu kontuzji opuścił zgrupowanie. No i największy znak zapytania przy Sławomirze Peszce, który dostał powołanie, chociaż w tym sezonie i w tej rundzie nie przekonuje.
Tak, no to jest delikatnie mówiąc, nie przekonuje. On gra bardzo słabo, ale cała Lechia gra bardzo słabo. Trener mówił w niedzielę na konferencji, że powołał tych zawodników, bo chce z nimi osobiście porozmawiać, chce zobaczyć też osobiście, w jakiej są formie. Też wiadomo, że Arek Milik ma przejść jeszcze specjalne badania. To jest też takie zgrupowanie, można powiedzieć, ostatniej szansy dla co niektórych.
Tak, mamy aż 30 zawodników, czyli naprawdę spora grupa piłkarzy. No wiemy, że jest taki kręgosłup naszej drużyny narodowej, który, no jeżeli tam żadnej kontuzji nie będzie, to są zawodnicy, którzy już mogą być pewni tego biletu do Rosji. Jest grupa zawodników rywalizujących właśnie o miejsce w szerokiej kadrze i to te mecze właśnie z Nigerią i z Koreą to będzie takich, wydaje się, ostatni sprawdzian. Zobaczymy, kto sprawdzi się w tych warunkach meczowych, a kto będzie musiał się pożegnać z marzeniami o występie na Mundialu.
Jeżeli chodzi o miniony weekend, no to za granicą niewielu tych zawodników czymś błysnęło. Jakub Świerczok zdobył swoją pierwszą bramkę w nowym zespole. Lewandowski tym razem zagrał tylko od 72 minuty. Bramki nie zdobył, dostał tylko żółtą kartkę. Cały mecz to z Milanem zagrał Paweł Jaroszyński, ale jego Kiewo przegrało 2-3. Piszczek oczywiście w Dortmundzie zagrał, no i Borussia wygrała z Hanowerem 1-0. Z tych, którzy nie zostali powołani, no to w Serie A grał też Mariusz Stępiński. On zdobył bramkę z Milanem i zanotował też asystę.
No również w Serie A zagrał w ostatniej kolejce Bartosz Bereszyński w barwach Sampdorii, ale on akurat nie ma się czym pochwalić, bo no coś go się dzieje z ekipą z Muły. Druga wysoka porażka, tym razem aż 0-5 na własnym stadionie z Serem Mediolan.
Tak, tylko jeżeli już mówisz o Bereszyńskim, to on tam zszedł w 30 którejś minucie z kontuzją. Miejmy nadzieję, że będzie mógł reprezentacji zagrać, no bo on stanowi cennego członka tej obrony, szczególnie, że mamy problem na tej stronie obrony, gdzie on gra.
Dokładnie tak, no też te mecze będą okazją, żeby być może sprawdzić jeszcze jakieś inne ustawienie, bo rzeczywiście z tymi skrzydłowymi jest problem, no ale trener Nawałka, wierzymy w to, że będzie miał jakieś rozwiązanie w zanadrzu, jeżeli nie klasyczni skrzydłowi, to być może wariant 3-5-2 zostanie wypróbowany w tych najbliższych meczach.
O reprezentacji powiem jeszcze za tydzień, będziemy już wiedzieć więcej o tym pierwszym spotkaniu towarzyskim. Dzisiaj już dziękujemy Państwu za uwagę, byli z Wami
Łukasz
i Paweł, do usłyszenia.